Dzisiaj, jak wiecie, mamy kolejną pieśń o szóstej. 49 rozdział od 1 do 13 wersetu. Doświadczenia wczorajszego dnia pokazały, że półtorej godziny, właściwie no nie no, godzina 15 minut nie, to nie jest dużo do przebadania takiego dosyć szerokiego fragmentu. Tym bardziej, że z różnych stron oczywiście możemy na to spojrzeć. Ale wiecie co, nie chcę za długiego wstępu robić, ale parę słów powiem. Znaczy to co wczoraj wychwyciłem z badania naszego wspólnego, pomijając takie szczegółowe różne wypowiedzi, to pewna struktura, albo znaczy struktura to może ja sobie sam tak tworzę dla siebie, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że dostaliśmy lekcję w postaci tych czterech pieśni, zapisaną przez, jak to zdaniem, jak to Andrzej ładnie określił, skrybę Izajasza. I mamy z tego wyczytać na pewno jakąś lekcję dla siebie, być może jakąś lekcję ogólnie dla Kościoła. Mówię lekcję dla siebie każdej indywidualnie, być może lekcję dla całego Kościoła. Na pewno chcemy wyczytać jakieś wypełniające się proroctwa, czy już się wypełniające, czy będące się wypełniać w przyszłości, związane z konkretną albo jednostką, albo z grupą ludzi. Ale te cztery pieśni określają nam jakąś misję, którą ten sługa miał do wykonania. Miał lub będzie miał wykonać. Określają nam cechy tego sługi. To jest o tyle ważne, że czy wczytując się w poszczególne wersety, możemy wychwytywać, jaki ten sługa po prostu miał być. Bo jest takie charakterystyczne dla nas. Ja może o sobie powiem, że najpierw bym chciał wiedzieć, kto konkretnie jest tym podmiotem i najpierw sobie zdefiniować tego kogoś, a później podporządkowywać pod tego kogoś to wszystko, co tam jest. Ale może czasami trzeba zrobić odwrotnie, czyli najpierw może zapoznać się z tym, co mówi tekst, co mówi Słowo Boże, jakie są cechy tej jednostki, czy tej osoby, tego podmiotu wymienianego przez Pana Boga. Tutaj, scharakteryzować te cechy i wtedy dopiero dopasować do tego odpowiednią osobę czy grupę ludzi. W tych pieśniach też wymieniane są i tutaj też w tej drugiej będą wymieniane metody działania sługi, ale także metody działania Pana Boga z tym sługą. W jaki sposób Pan Bóg kształtuje tego sługę. To nie jest tak, że On go powołał i już, tylko szczególnie może w tej trzeciej, czwartej pieśni, gdzie jest bardzo dużo o doświadczeniach wspominane, o próbach, o trudnościach tego sługi, no to pokazuje, że Pan Bóg sprawuje pewne dzieło z tym sługą. To nie jest tak, że go powołał i on po prostu coś robi i koniec, to jest tak od góry wszystko narzucone. Także zastanówmy się może pod tymi wszystkimi kątami właśnie, jakie są cechy sługi, jakie ma dzieło do wykonania, co Pan Bóg od niego wymaga, co Pan Bóg chce. Mniej więcej mając ten zarys w głowie, zastanówmy się nad tymi 13 wersetami i bardzo poproszę kogoś o przeczytanie 49 rozdział od 1 do 13 wersetu. Ja się będę opierał na biblijskiej, do tego może ktoś przeczytać innego tłumaczenia do urozmaicenia, dla porównania, co by chciał. To bardzo proszę.
Słuchajcie mnie, wyrzucę, a na narodzie dalekie pilnujcie. Pan zaraz żywota wezwał mnie, zaraz żywota matki mojej uczynił z mężem imienianego. I uczynił mózg moje również poskry, czyny ręki swojej zakrycie. A uczyniwszy mnie strzałą wypolerowaną, do zajdaka swego schowa. I rzekł mi, sługa mój, w Izraelu tobą się wkrótce będą. A ja rzekł, na darmo pracował, różną daremnie zniszczył siłę moją, także sąd mój jest upadła, a praca moja u Boga mego. A teraz mój Pan, który mnie zaraz żywota za sługę swą utworzył, abym zaś przyjść do niego Jakuba. Choć w Izrael nie był zebrany, słabo, jednak będę przed oczyma Pańskimi, albowiem Bóg mój jest siłą moją. I rzekł, miałoby mi to było, abyś nie był sługą ku podziwieniu pokoleń Jakubowych i ku nawróceniu status Izraela. Przecież dałem cię za światłość pogarną, a aby w tym zbawieniu moim każdą rodzinę ziemi. Tak mówi Pan, odkupiciel Cynagogi, święty Jego, do tego, którym każdy gardzi, a którym się wyjdą narody, do swój pamiątki, królowie widząc Cię powstaną, a książęta kłaniać Ci się będą za Pana, który jest wierny, dla Księżego Zyreckiego, który się podał. Tak mówi Pan, czasu przyjętego wysłucha Cię, a dzień zbawienia uragnie Cię. Nadto strzegcie, że dam Cię za przymierzem zgodę, abyś utwierdził ziemię i podał posiadłość dziedzictwa, usłyszałem. Abyś mówił więźniom, wynijcie, a tym, co są w ciemnościach, pokażcie się. Porwetów paść się będą, a po wszystkich miejscach wysokich będą na skraju. Nie będą łatwość ani radość, nie uderzy na nich gorączka ani słońce, bo ten, który ma litość nad nimi, poprowadzi i podle źródeł Bóg powiedzi. Nadto sposobią na wszystkich górach moich drogę, a gościńce moje będą powyższone. Oto ci z daleka przyjdą, a oto drudzy od północy i od morza, a drudzy od ziemi Scylii. Śpiewajcie z niebiosa, rozraduj się ziemią, głośno zatrzymijcie góry, albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogim swoim zmiłować.
Dziękuję bardzo. Zastanówmy się krótko nad strukturą tych 13 wersetów. Jak jest złożony ten tekst? Kto wypowiada te słowa? Kto wypowiada te słowa tych 13 wersetach? Proszę bardzo. No, ktoś tam też mówi.
Sługa powołany przez Pana.
Sługa, tak? Czy jest jakaś różnica w takim razie w stosunku do tego, co badaliśmy wczoraj?
Ten sam produkt.
Proszę.
Ta sama osoba ma według mnie to.
Ta sama czy inna? Jak to jest sama tłumaczenie? Bo mówimy, to jest pieśń o słudze, czy to cztery pieśni o słudze, prawda? Tak to nazywamy, ale czy ta akurat, a szczególnie początkowe wersety, to jest pieśń o słudze, czy może to jest pieśń sługi?
A nie, sługi. Sługi to jest pieśń, to jest sam sługa to jest, to wypowiada się kto inny.
Kto by chciał?
Bezpośrednio czy sługa?
Mówisz, że nie bezpośrednio.
Że bezpośrednio się wypowiada tu w tych wersetach.
Przepraszam, coś mam słyszane.
Nie, tu jest tak
przykro.
Tu jest tak, że wypowiedź jest w pierwszej osobie. Tak jakby wysłuchał sam o sobie, ale potem cytuję to, co mówi do niego Pan.
Cytuję albo tak jakby oddaję głos w pewnym momencie Panu.
Tak, przekazuję. Mówi Pan tak właśnie.
Kto jeszcze chciałby? Czy tylko na to chciałem zwrócić delikatnie uwagę, to nie jest może aż takie... aczkolwiek wydaje mi się, że to jest ważne, dlatego że ta pierwsza pieśń, nad którą się wczoraj zastanawialiśmy, to jest wypowiedź Pana Boga o słudze. Wręcz zapowiedź Boża, że taki sługa będzie, że go powołam, że będę... I jakby precyzuję tej wcześniej, wczorajszej, jest naprawdę sprecyzowane dokładnie dzieło sługi, jego rola, jaką miał wypełnić, a także jego cechy, jakimi się będzie posługiwał. Natomiast no, nie doszliśmy wczoraj do tego wersetu końcowego, 9. Właściwie chyba 8. też nie było, ale chciałem zacytować ten 9, gdzie kończy się ta pieśń i mówi Pan Bóg tak. Oto pierwsze rzeczy przyszły, ja też nowe opowiadam. Pierwej niż się zaczną, dam Wam o nich słyszeć. Czyli właściwie kończy tę pierwszą swoją wypowiedź Pan Bóg zapowiedzią, że będą kolejne. I że no, zanim się te rzeczy będą, zanim się wydarzą, zanim się wypełnią te proroctwa, to ja Wam o nich opowiem. No i takie charakterystyczne dla mnie jest to, że tutaj jakby przejmuję pałeczkę w tej drugiej pieśni od razu sługa. Od razu się jakby przedstawia. W tym pierwszym wersecie mówi, to teraz mnie, słuchajcie mnie wyspy, a narody dalekie pilnujcie. Pan zaraz żywota wezwał mnie, zaraz żywota matki mojej uczynił wzmiankę imienia mego. mówi już w pierwszej osobie, tak jak tutaj Lucia wspomniała, przedstawia się jakby wszystkim wyspom i narodom. No to też nawiązuje do tego, co było w tej pierwszej pieśni. Słuchajcie, bardzo proszę, jeżeli macie jakieś pytania do pierwszych wersetów, czy pierwszego konkretnie, albo jeżeli ktoś chciałby powiedzieć coś ogólnie na temat całej tej pieśni, co z takiego pierwszego czytania przyszło mu na myśl, to bardzo proszę, oddaję wam głos. Fajnie by było, jakby właśnie pytania były tak, że tak powiem, z sali. Żeby nie koordynował to w ten sposób, że będę zadawał te pytania i odpowiadał później na nie. Zachęcam.
W pierwszych wersetach taki dość ciekawy obraz, że uczynił usta moje mieczem, uczynił mnie strzałą, ale ukrył mnie w cieniu ręki i schował mnie w kołczanie. Czyli jakby jest broń, ale nie działa. Jak to odnieść do czego, czy to ma jakieś znaczenie, czy też ja rozumiem ten fragment.
No zastanówmy się nad tym, bo to chyba też pierwszy taki, no przynajmniej dla mnie też to był pierwszy taki moment, na którym się zatrzymałem. Chociaż przyznam się, że jak mówiłem, kilka razy czytałem ten tekst, to potem się jednak zatrzymałem na pierwszym wersecie i tak zadałem sobie pytanie, czy to o tym żywocie matki, kiedy to tak naprawdę został powołany, ale może zostawmy to na razie. Spróbujmy skomentować ten werset drugi. Co to znaczy, że uczynił usta moje jako miecz ostry, czyli usta jako miecz, potem uczynił mnie strzałą wypolerowaną, ale w sumie strzałą, która została ukryta w kołczanie.
I w cieniu ręki miecz.
Tak, i w cieniu ręki miecz.
Miecz jest jakby zakryty, strzała jest w kołczanie.
Ale można odczytywać, że jest jakby w pogotowie, czyli bardzo szybko można użyć.
Ale z czego to wyczytujesz?
Bo jest pod ręką, jest, wiesz, jak to nie. No tak, w tym momencie, kiedy potrzebujesz, już jest do użycia, nie?
Ale już jeżeli chodzi o tą strzałę, to nie mówi, że jakby włożył mnie do kołczanu. Tylko ukrył, utaił. To wszystkie tłumaczenia tak mówią. Żeby w tym znaczeniu, żeby. Jest jakaś broń, ale jest utajniona. No jeżeli spróbujmy to w kontekście tego proroczego utajnienia, spróbować do tego się jakoś odnieść. Sługa mówi o tym, że Pan Bóg uczynił go jakąś taką bronią tajną. Ale jak to zrozumieć w realu, no, w rzeczywistości. Jeszcze daję wam 2 minuty, a potem zaczynamy.
Czy mogę?
Tak.
Prorostwo było dużo wcześniej, niż była pierwsze przyjście Pana Jezusa. Było zapowiedziane, że to jak pisze do Żydów 4:12, bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obojętny. Więc to Słowo Boże było. Trudno mi się prawie nawet wypowiedziane przez Pana Jezusa o Królestwie Bożym dużo później. I ta zapowiedź Królestwa była wcześniej, ona była schowana, ukryta. Prawda, ukryty, jak pisze Paweł. i dopiero później, jak Pan Jezus przyszedł, zaczął głosić Królestwo Boże. I to Królestwo Boże, tak jak Pan Jezus mówił, że będzie mieczem, że będzie rozdzielać między rodzinami, między rodzeństwem i to właśnie Słowo Boże będzie właśnie jako ten miecz. I myślę, że mogę, a nie wiem, czy mam dobrze. Tak pierwszy mi przyszedł.
Nie, no dziękuję bardzo, bo oczywiście tutaj nawet jest kojarzenie, bo jeżeli mówi ten sługa, że uczynił usta moje tym mieczem, więc to jest takie bezpośrednie kojarzenie ze słowem.
Bo dużo wcześniej, że powiedziałem, że Pan Jezus przyszedł i zaczął głosić o Królestwie. I później jak głosił, to było oddzielenie, bo tak sam Pan Jezus mówił, że będzie między rodzinami na rozdzielenie.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Ja tutaj wierzę w całości tego fragmentu, to jest o tym fragmencie misji, która była do Izraela. Oni go nie przyjęli, właśnie tam te następne procesy, to pochowanie, ostatnie procesy, czyli to schowanie miecza, że jakby w domu nie użył wszystkich swoich możliwości, nie było to możliwe.
W kontekście, dziękuję, w kontekście Izraela, jak pierwszego przyjścia Pana, tak? Jeszcze jakieś myśli? O mieczu ostrym, obosiecznym, to tu już się precytowała, jest Słowo Boże porównane do miecza. O strzale to, nie wiem, czy coś więcej można było powiedzieć jeszcze o strzałach.
Strzała to trochę leczy mi wyjątkowość tego czyli, bo o ile miecz jest jeden, a wojownik jest też nie ma miecza, a dwóch jest prędko, a strzał na dół jest w tych kołczach więcej, to znaczy jedną strzałą. Ja tutaj jakby troszkę ta wyjątkowość tej, jakby się trochę zapraca, prawda, że to strzał może być tylko, może być, czy to jest jedyna strzała w tych kołczach, czy jest tam więcej.
Chyba, że wiesz, ta taka wyjątkowa strzała, jak ten wyjątkowy kamień.
Ale wiesz, to jest na przykład wpisano, czyli, że Boga, który nam strzał, to jest strzał, ja myślę, że strzały, że nie ma, że jedną strzałą. Jak szyjecie strzałami.
Dziękuję. Ale na pewno jest to broń, która jest, no jest jakby ukryta, to jest czas, można by powiedzieć. Paweł?
Różnica między mieczem a strzałą. Miecz jest bronią w ręce. Jest walki wręcz. Tu jest mowa o słowie, które jest wypowiadane wręcz do dyskusji, do działania. Strzała, która działa z odległości. Strzałą się droga powinna mieć na rozumieniu nawet odpowiednie strzała. Czyli jakby inny sposób działania. Trudno powiedzieć precyzyjnie, bo miecz jest kilka wersetów określa, czym ten miecz jest znaczeniem symbolicznym. Nie do końca kojarzę symbol strzały, to jak na przykład jest aspekt zgromadzenia Izraela, tam też w pośle rybitwy, które działają wręcz, czyli ma sieć w rękach i walczy, łowców, który też mają strzał, i też jest ta dalekosiężna działalność z perspektywy się na to patrząc. Jak jest opisany element sądu w 41 rozdziale Posła Izajasza, tam jest rozdział o zgrupowaniu wszystkich narodów do rozprawy, na Biblia Gdańska podaje na sąd, który ma rozstrzygnąć losy ziemi. To drugi werset jest o wodzu, którego Pan do tego dzieła powołał, powodu ze wschodu, który prowadzi walkę i podbija narody i zwycięża. Jest podobny aspekt. W zasadzie drugim też jest, że miecz ściera narody jak prok, a łuk rozwiewa jak chleb. Bo miecza nie zeczy się na to, ani łukiem, nie rozwija chleb. Ale te same elementy są określone. Działalność sądu z kolei. Sąd wchodzi do schodu i prawdopodobnie jest to oczy ludzie i też symboliczne jest to panie ludzie, który działa w sposób taki dziwny, jak określony, że chodzi dawnymi ścieżkami, nie dotykają ziemi. To jest mniej więcej opisane. Działalność tego sądu. I podbija zwycięża narodzie mieczem i łukiem. Znaczy, to taka robota.
Dziękuję. Jeszcze ktoś?
Chciałam jeszcze trochę raczej popatrzę do odmawiania. Taki jeden, może więcej, ale jeden taki tablet, który porównuje ciągu języka. Wyjaśniamy dziewiąty rozdział. On akurat ma dźwięk negatywny. Jest mowa o narodzie izraelskim i taki jest zapis. Strzałą śmiertelną jest język i zdrowie mówi, usty swemi o pokoju przyjaciele z tym mówi, ale w sercu z tym zakłada na nic siła swoje. Ale można by ewentualnie jakieś porównanie próbować zbudować. To jest tak naprawdę podobny, jak miecz obosieczny jest porównany do Słowa Bożego, tak tu strzała jest porównana do mówienia. I w zależności od tego, jakie to jest mówienie, czy szczere, czy nieszczere, to tak można próbować budować jakieś analogie i wyjaśnienie.
Ja się tylko chciałam dopytać, bo ja mam nowy przykład i tam dla mnie jest jakoś tak rozdzielone, że uczynił usta czy język mój, to znaczy miecz jest porównany do ust, natomiast on sam jest porównany do tej strzały. Czy tak jest też inny przykład? Nie do strzały.
Tak, czyli, tak chyba jest, bo w
tak jakby jest też odróżnione to, co wypowiada, czy to, co może wypowiedzieć, od niego samego, od jego działalności. Tak ja to odczytuję.
Nie wiem, no w tych tłumaczeniach, które mamy tutaj dostępne, trzy, to chyba tak jest wszędzie rozdzielone. Usta są ostrym mieczem, natomiast on sam uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utajął mnie w swoim pouczeniu.
W psalmie z 127 dzieci, które się darzą, czy które się dobrze sprawują, są porównane do strzał w ręku mocarza. No myślę, że to można i należy przenieść właśnie też w odniesieniu, że dzieci Boże, ci, którzy Bogu służą, są strzałami w ręku mocarza. I to potwierdza w sposobie, które Ewa powiedziała, że to jest jakby nie tyle słowo, ile sam człowiek, jego kształt, jego charakter, jego działanie, to co można w tym człowieku zobaczyć, on może być taką strzałą. No i w wielu miejscach, ale w jednym wprost Habakuka w ostatnim rozdziale przy opisie ostatecznej rozprawy Boga ze złem jest wspomniane, że słońce i miesiąc zastanowiły się w mieszkaniu swoim, przy jego świetle latały strzały Twe i przy blasku lśniącej się włóczni Twojej. Tam są jeszcze element włóczni jest, ale jakby te strzały skojarzone z burzą, z chmurą, dają się po prostu no, błyskawicami, jak gdyby, nie? Czyli tym, czym burza uderza. No to myślę, że to skojarzenie jest takie dość naturalne, bo strzała działa na odległość, tak właśnie błyskawica się z czymś takim kojarzy, jak z sądem Bożym. Jeżeli skojarzyć to z człowiekiem, jak z sługą, który może być użyty jako, no nie wiem, oślepiający blask, czy coś, co poraża. Jeżeli zły człowiek, czyli ludzie postępują źle, a pokaże im się człowieka, który dobrze postępuje, no to jest takie właśnie takie światło błyskawicy, taka strzała, która uderza. Być może właśnie w takim skojarzeniu. Natomiast słowo, no to mierz jako słowo, to zostało dobrze wyjaśnione. Myślę, że to jest dobrze zrozumiałe. Tylko właśnie problem jest w tym, że to jest nieczynne. W tym pierwszym w wersecie, czy w pierwszym ujęciu to jest bierne. Na razie jest mówię, jestem tym mieczem, moje słowo jest mieczem, jestem strzałą, ale mieczem tak, zakrytym w ręku, strzałą krytą sobie gardło, czy w kołczanie.
Dziękuję.
Wydaje mi się, że to tylko jest takie pierwsze wrażenie braku aktywności, bo ja będę teraz kontynuować w stosunku do tego, co Daniel powiedział. To, że Pan Bóg, że te usta działają w cieniu Bożego schronienia, to nie znaczy, że nie działają, tylko ja to widzę jako pasywny stan, tylko jako po prostu ochrony, albo wolę Pana Boga. I tak samo ukrycie czy włożenie do kołtanu, po pierwsze nie wydaje mi się, że to musi być tutaj jedna strzała, ponieważ ta strzała jest używana wielokrotnie. Czyli tych strzał nie musi być dużo, bo ta jedna strzała, wiadomo, to jest obraz pewien, ona jest używana i dalej używana i ciągle rani, jest dość ostro wymierzona. I wydaje mi się, że właśnie to ukrycie w Bożym pouczaniu sprawia, że to Pan Bóg, jak gdyby z woli Pana Boga, ta strzała jest wymierzana w kolejne cele i ona w te cele trafia, bo potem w dalszym wersecie teraz patrzę, tak, czwartym, mamy fragment, że to wszystko pracowało, na darmo pracowało, nie odniosło celu, ale osobą, jak gdyby, u której jest sąd za to działanie, jest niedziałająca osoba, nie słucha, tylko Pan Bóg. To mi wskazuje na przyporządkowanie tego cienia i tego kołczanu do aktywnych jednakowoż czynności, ale do czegoś, co dzieli się z woli Bożej.
Nie, ja bym chciałem powiedzieć troszeczkę innymi słowami. Ja czytam ten werset drugą część, że Pan Bóg w swoim sajdaku ukrył strzałę, znaczy ukrył swojego sługę, tego sługa, o którym mówimy, którego nazwał strzałą, przygotowano na czas działania. To jest jakby przygotowanie do czasu działania. Natomiast same usta tego sługi są ostre jak miecz. Czyli jest to coś przygotowane do działania, ale na określony czas. No i ukrył w cieniu swoje ręki. Myślę, że tu jest pokazana szczególna opieka i ochrona najwyższego.
Mhm. Amiku, ale jeszcze powiem dodatnie. Czyli uważasz, że to jest jakby zapowiedź. Fakt jest taki, że został ukryty, ale uważasz, że użycie tego
określony czas, przygotowany do użycia.
Będzie w przyszłości, tak?
To znaczy, tego nie określam. Za czasów kroka i zajadu na pewno tak. Mhm.
Dobra, bo ja prosiłbym, jeżeli byście mogli od razu, to spróbujmy to jakoś umiejscawiać w czasie, czy widzimy to, czy widzimy pod tym sługą konkretnie wypełniające się pracę o Panu Jezusie, czy może widzimy jednak coś innego. Spróbujmy to jakoś uzasadniać, bo to zawsze będzie jakoś nam łatwiej, jak spróbujemy sobie umiejscowić na to wydarzenie w jakimś czasie, no to będzie łatwiej nam może cały ten obraz zrozumieć, co nie znaczy, że to musi być tylko jedno wypełnienie w jednym czasie.
Bo tutaj takie rozdrobnienie to może się odnosić nie by prorockie, tak de facto do przyszłości, ale no, na przykład do Jeremiasza, którego Pan Bóg powołał do pewnej misji, którą no, miał wykonać w tym czasie. Ale jeżeli byśmy to przenosili na Chrystusa, to ja bym to, nie wiem, no, tak mi się skojarzyło, że za czasów pierwszego przyjścia Pan Jezus jakby miał moc, bo był kuszony przez diabła na przykład i no, bo na mój rozkaz to by się to działo, czy to działo, wykorzystaj swoją siłę. Na ten moment Pan Jezus jakby tej swojej mocy, którą posiadał, nie wykorzystywał do końca. Nie był tą strzałą karzącą i tak dalej, tylko to zostało odłożone ten sąd, który w czwartym wersecie mówi, że na pewno ten moment w pierwszej obecności jakby zniszczył tą swoją siłę, ale ten sąd i tak w odpowiednim czasie na wyrok, na hasło jakby Pana Boga zostanie jednak przez tego sługę wykonany. I ta strzała to taki element dla mnie skażący. Bo na przykład w psalmie 38, drugi werset trzeci. Panie, po bezwiedliwości Twojej nie nacieraj na nią, a w niebie Twoim nie każ nią, albowiem strzały Twoje utknęły we mnie, a ręka Twoja dolega mi. Także strzała też jest elementem jakimś kadzącym, wypełniającym sąd.
Ten werset z psalmu 7, psalm 7, werset 14 był przytomny. Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoje na prześladowników przyprawne. W sensie takim, znaczy karzącym, bo trudno, żeby strzała łaskała, prawda? Pieściła, łaskała, opiekowała się. Opieka raczej jest nad samym sługą. Błogosławieństwo jego działania. Pierwszy werset mówi, słuchajcie, nie wyszli narody daleki. To jakby coś sąd przygotowany na przyszłość. Myślę, że jeszcze jest troszeczkę przed nami.
Dziękuję. Znaczy ja dokładając do tego, co Lidia powiedziała jeszcze wcześniej, zwróciłbym uwagę na ten zapis o wypolerowanej szczary, to co mówi, że znaczy tak to rozumiem, że w czasie tworzenia tej strzały to ważny był proces, że ona sama podlegała obróbce. Tak samo jak za czasów pierwszego przyjścia Pana Jezusa, to była próba dla jego samego, między innymi ruszenie, czy to, co się z nim działo, miało wykazać, że on był doskonały i że wszystkie próby przeszedł i później dokonał wielkiego czynu, czyli okazał się tą strzałą wypolerowaną. Chciałem zwrócić uwagę na metodę tworzenia, czyli to był proces przygotowania, później strzała gotowa, już pewna do użycia została słowa nadkończenie, ja myślę, że na przyszłość. Ale też jeszcze tutaj zaczęliśmy rozmawiać, że na przykład nie odnosiłbym strzały do elementu karzącego, bo akurat strzały u mnie były stosowane z tego co wiem do uśmiercania, do zabijania i do pewnej odległości. Natomiast bardziej jako element karzący, to tutaj bym widział miecz, którym dokonywano na przykład ścięcia czy odcięcia jakichś członków.
Ale strzała mi się też kojarzyć z elementem niosącym wiadomość. I ta historia z Jonatanem i Dawidem pokazuje, że używane też były do innych celów.
Że oprócz słowa można jeszcze użyć strzały. Dziękuję. Andrzej?
Elementem jest to, że obydwa muszą być dobrze wyważone. Tak jak strzała, żeby nie miała skuteczność, żeby wyważona, z tego typu strzelająca. I myślę, że tutaj są dwa elementy takie, które potrzebne są do gwiazdowania prorokowa. Siła i precyzja. Te dwie rzeczy. I kiedy Pan Jezus był na ziemi i miało się już ku końcowi Ewolucja, to były zapytał, czy są jakieś miecze. To są dwa, wystarczy. I ja mam takie myśli, że jednak miecz nie musi tylko i wyłącznie służyć do zabijania. Tak jak to pokazał Pan Jezus w Ogrycu. Że miecz może uwalniać również. Natomiast strzała kojarzy się tylko z uśmierceniem. I myślę, że tutaj jest to pokazane w tej kolejności. Dlaczego w tej kolejności? Że najpierw miecz nie miał uwolnić to, co jeszcze dało się uratować. Natomiast coś, co jest przeznaczone na zniszczenie, na unicestwienie, jest przeznaczone dla strzały, która działa na odległość, tak jak już mówili. To jest coś, co powoduje, że zasięg naszych słów może sobie nam nie zająć sprawy, jak on teraz stał się daleki poprzez wszystkie środki, którymi dysponujemy. Internet, telefon. Tutaj w Ameryce ktoś powie dwa słowa, na drugiej półkuli już je można w ciągu paru chwil usłyszeć. Myślę, że to też trzeba być uwagi.
Dziękuję. Teraz jeszcze.
Mi się podczas tego rozmawiania skojarzyło jeszcze, może to nie jest słuszne, ale że z czego to nie musimy za nim się skojarzyło, tylko ze zdobywaniem. Jeżeli tą strzałą
czy misja, którą on spełniał, to i to też jest misja odległości bez słowa, bez zagłoszenia, że strzała niekoniecznie nie spełnia się ze zdobyczą, czyli z pozyskiwaniem dla Chrystusa, z pozyskiwaniem dla Boga. I na tym by polegała ta wielokrotność użycia tej samej strzały, ponieważ wyobrażam sobie, że strzała, która tylko do uśmiercania służyła, mogłaby się złamać, mogłaby gdzieś tam utknąć głęboko, ja mówię o prawie, prawda? I jakby się inną strzałą taką, no to już jest absolutnie daleko trudno, no jak pewnie strzała amora, która ugadza, prawda, dotyka. I też myślę, tak, ta strzała teraz jest pozyskaniem zdobyczy dla
Dziękuję.
Nie, to mnie to kojarzy z owocnością jednak, z takim narzędziem walki, które jest wybrane i na zewnątrz, i do wewnątrz. Jakby chyba nie wskazywał, że on, jeżeli się posługujemy mieczem, to on tak samo waży sprawiedliwie to, co my chcemy karać, czy ten, który używa, jak również to waży tego, który kara, który wykonuje to. Więc jak gdyby on jest jednocześnie skierowany. Ja tylko używając miecza, to ja myślę, że trzeba być bardzo w takiej równowadze i w zgodzie z karą, ze słowem, które się wykonuje. Że on jest właśnie dotyczącym równocześnie działając na wewnątrz i do wewnątrz. Czyli ten sługa nigdy nie był, musi być jak gdyby w zgodzie z karą, wykonując, posługując się nim na zewnątrz, musi jak gdyby być takim pełną sprawiedliwością tego, wykonania tego. I ten święty ręki kojarzy się z tym, że jeżeli jeszcze tej mocy nie pełni, jak gdyby on zapewnia dojrzewanie do posługiwania się tym mieczem. Pierwsze pieśni było, że za rękę prowadzi Pan ukształtował go i ujął go, tak jakby opiekuńczo, a jego głos jest taki cichy, sposobny na działalność. Tutaj jak gdyby dostał pewną moc, ale ta moc jest jeszcze w cieniu, porusza się pod opieką, jeżeli kształtuje sobie tą doskonałość posługiwania się, to będzie umiał sobie skierować przeciwko komuś, ale sprawiedliwie. Nie będzie miał tego musiał używać nadmiernie, bo będzie wiedział, co z nim czynić. A te sprawy, które pojawią się do tego, one są już skierowane poza siebie. To one się kierują do tego, który je używa, tylko na zewnątrz. I tutaj mam skojarzenie, że wspomniałam się, że jak Pan zawsze czekał, aż się doprawi nieprawo z narodu, żeby stał, ta broń jest gotowa, że Pan jest gotowy wystąpić swoją mocą, ale najpierw żeby zawsze czeka, aż się naród naprawił. Że jego ludź jest pierwsza przez czynienie tej mocy i działania.
Ja może zaryskuję takie szersze spojrzenie, bo próbuję od szczegółu do ogółu, a ja może postawię ogół, a będzie można to skrytykować. No bo to działanie, które tutaj, ja tak odczuwam, że owszem, jestem, moje usta jest mieczem, moje usta są mieczem, ja jestem strzałą, ale ukrytą. I potem jest to stwierdzenie sługi, owszem, no jestem powołany, ale na próżno się pracowałem, daremno zniszczył, mam sądu Pana. Więc to jest to stwierdzenie poczucia bezsilności. I wtedy jest odpowiedź Boża, dlatego, że zapanowałem nie tylko, żebyś uratował Izraela, ale wszystkie narody. I jakby potem jest to, że tego czasu zbawienia cię wysłucham, poratuję, jakby jest pewna, ten okres tego wypracowania słowa, wypolerowania tej strzały, abyś dał te przymierze. Więc Bóg mówi temu słudze, na razie jest ten czas przygotowania miecza, wypolerowania strzały. Ukrywam cię, na razie działasz w ukryciu. I tobie się wydaje, że się na późno zmęczyłem. Następny fragment, którego nie rozważamy, 14 werset mówi, ale Syjon rzekł, opuścił mnie Pan. Pan zapomniał. Oczywiście jest zaprzeczenie, naturalnie nie zapomniał. Ale jest takie wrażenie, że jakby jest ten czas bezsilności w działaniu, ale Bóg odpowiada, ale to ma swój cel, dlatego że chodzi nie tylko o nawrócenie Izraela, o nawrócenie wszystkich narodów i dlatego jest potrzebny ten czas zbawienia, czas łaski, aby doprowadzić do tego przymierza, w którym tam dalej jest mowa, tam czyta przymierze i wtedy przyjdą wszyscy ludzie. I następna pieśń będzie mówiła, używała takiego określenia: odrzuć się, odrzuć, obleć siły o ramię pańskie, odrzuć się jako za dni dawnych, czy odrzuć się powstań Jeruzalemie, które śpiło. Więc jest jakby ten moment aktywności tego przygotowanego elementu, ale później. A to, o czym w tej chwili jakby tu czytamy tej pieśni, to jest ten czas przygotowania sługi w ukryciu, pozornym poczuciu klęski, niepowodzenia, strudzenia, ale to jest tylko pozorne, dlatego że to ma na celu wyjście poza obrąb narodu izraelskiego, wyjście na cały świat po to, żeby w stosownym czasie te doświadczenia użyć.
Mhm. To już próbuję kontynuować myśl Daniela, ale chyba się, że z punktu widzenia proroka Izajasza. Prorok Izajasz, który mówił te słowa przed niewolą, w zasadzie widząc ewidentne zagrożenie wiszące ten miecz Boży nad Izraelem. I jest aspekt sądu, niewoli, ale też nadziei wybawienia. To się przewija przez prawie cały czas Izajasza. Ten aspekt zagrożenia i potem wybawienie. I wydaje mi się, że to są procesowe oceluchy, że jest ten aspekt kary przygotowany za to wszystko, co działo się, ale jest ten czas podwleczenia, bo jeszcze było kilku dobrych ról. I jakby czas niewoli się odciągnął trochę. Niewola była, potem skutkiem było doprowadzenie ku dobremu Izraela, że oni, ich serca niewoli, mimo wszystko się złamały, wrócili pod dekretem Cyrusa i to zbawienie było nie tylko dla Izraela, bo to imperium, które Cyrus stworzył, było w zasadzie dość pozytywnym imperium wtedy, czyli dla narodów też. To historia, która ma obrazem potem na przyszłość, na pierwsze przyjście Pana Jezusa, które przed celu, który przyszedł zbawić już w aspekcie tego miecza i strzały, który jakby misja zdawało się nie powiodła się wtedy. Ten aspekt podleczenia, bo przyszedł zbawić swój naród, który go wtedy nie przyjął i zdawało się wszystkim, że się nie spełniła w ogóle misja. Że na próżno przyszedł. Stało się, a w zasadzie nic nie stał, umarł, zginął, nic się nie zmieniło. A nie zmieniło się dlatego, bo ten czas jeszcze był odleczony, żeby zbawienie było nie tylko dla Izraela, ale też dla narodu. A tą całością na
też proszę jeszcze.
Ja jakoś tak próbuję patrzeć na całą tę pieśń o słudze i to mam takie skojarzenia z psalmem drugim, który też jest psalmem mówiącym o Panu Jezusie, głównie o Jego tej królewskiej działalności. Bo te pierwsze dwa wersety malują tę postać, niejako jest ona przedstawiona jako miecz, tutaj usta, jako strzała, czyli no dla mnie jednak przede wszystkim narzędzie walki. I rzeczywiście Pan Jezus spełnił i spełni taką dwojaką misję, zarówno działalność słowem, bardziej może w czasie pierwszego przyjścia i przez słowo pisane, które jest dostępne, ale będzie też strzałą wypolerowaną, co wiąże mi się później w tekście z wersetem 6 i 7, że będzie światłością, czy jest światłością, czyli ten blask, a w wersecie 7 jest mowa o królach, którzy królowie widząc się powstaną, a książęta kłaniać ci się będą. To, co w psalmie 2 jest opisane, że najpierw Pan Jezus był wyśmiewany, był szydzony przez królów, a przyjdzie taki czas, że królowie widząc go, pokłonią mu się i to jest może właśnie ta działalność tego światła, a jeśli nie, to być może będzie konieczność użycia siły, żeby tych królów pokonać czy przekonać. I to jest dla mnie taka dwojakość i dwuetapowość misji Jezusa.
Słuchajcie, mówię? Tak, proszę.
Najpierw nie do całości. Chciałem powiedzieć, że się skupiliśmy nad tym wersetem drugim, ale rzeczywiście dobrze było, żebyśmy teraz próbowali już jakby po całym kontekście.
Zastanawiałem się nad tym, czy jest ograniczenie czasowe zastosowania symbolu służby. To znaczy, mówimy o tym, że Chrystus przejmie władzę w czasie restytucji.
dyspozycji w czasie przywracania ludzkości do doskonałości, że będzie jedynym władcą. Teraz pytanie, czy w tym okresie, gdy on jest władcą, czy proszę o słudze odnosi się do niego w tym czasie? Czy nie należało go nazwać jakoś inaczej, nie sługą, tylko tym, który rzeczywiście panuje, który ma pełnię władzy? No bo jeżeli nie, no to można rozciągnąć wtedy to działanie sługi na wszystko, co się dzieje w tysiącleciu. Na przykład jest taki werset w Objawieniu, który mówi o niebie. Czy cytowaliśmy, czy nie? To jest Objawienie 19:15. A sług jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on je rządzi, przejdzie raz pod żelazo. To jest ten, który siedzi na koniu, który już ze swoją armią podbija tu naród. Teraz pytanie, czy to jest właśnie ten sługa jeszcze, czy to już jest król wszystkich narodów, który przejmuje pełnię władzy. No i teraz kwestia jego działania, jaki efekt działanie tej sługi odniosło. Bo jeżeli patrzeć na naród izraelski, gdy pan działał na ziemi, to wydawało się, że jego działanie nie odniosło rezultatu na pozór. Ale przecież jego działaniem było to, że naród izraelski się sam zmienił. I to, że Rzymianie zniszczyli praktycznie wygnali z Palestyny, to była zasługa, czy to było działanie właśnie tego sądu. Czy to można nazwać działanie właśnie, czy to działanie można by nazwać w jakiś sposób działanie strzały albo miecza? No myślę, że chyba tak, no bo jakim wyjściem? Opcje są takie. Działanie w czasie pierwszego przyjścia i działanie w czasie drugiego przyjścia. Działanie w czasie pierwszego przyjścia moglibyśmy tutaj mówić, że to były jakieś polemiki z faryzeuszami, no i to działanie w stosunku do uczniów. W każdym razie efekt końcowy był taki, że naród, z jednej strony naród izraelski został osądzony, odrzucony, a z drugiej strony działanie pozytywne było takie, że powstała grupa chrześcijan, która stworzyła właśnie chrześcijańskie wyjmowanie. To jest efekt końcowy tego działania. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi etap, w czasie którego przyjścia, to tu się zastanawiam nad taką kwestią. Czy jest to działanie, bo mówiąc o czasach końca, myślę, że mamy tutaj do czynienia z dwoma etapami. To znaczy etap osądzenia wszystkich narodów, ale które się dzieje w imieniu Bożym, bo Bóg dokonuje sądów narodów. Potem działanie Chrystusa, który obejmuje pełnię władzy nad wszystkimi narodami. Jest królem, nie jest sługą, więc jedynym władcą wtedy na ziemi. Teraz pytanie, czy działanie tego sługi działającego strzałą i mieczem należy zamknąć właśnie do czasu osądzenia narodu i powiedzieć, że wtedy, kiedy przejmuje władzę, to już nie odnosi się do niego symbolu lub jakieś inne prośba, czy też należy to rozciągnąć, że odnosi się do wszystkiego, do każdej jego działalności w przyszłości. No ale wtedy nie mielibyśmy żadnych ograniczeń. Wtedy powiedzielibyśmy, że wszystko, co zrobi w przyszłości, co wiąże się z nawróceniem czy odrodzeniem ziemi, należy do tej działalności. Chociaż wydaje mi się, że ja bym zamknął do tego etapu sądu, że ten miecz i strzała to jest właśnie ten efekt sądu narodu. Wtedy, kiedy może jeszcze nie działa w swoim imieniu, ale w imieniu Boga. A wtedy, kiedy przyjmuje pełnię władzy, to w zasadzie nie musi walczyć z mieczem czy strzałą. Być może właśnie jako król może posługiwać się innymi narzędziami. Przynosi prawo i prawo reguluje tutaj wszystkie działania. Nie musi używać takiej właśnie prawa.
Dziękuję. Powiem wam, że ja się...
Zagadzę się jeszcze jednym powiedział. Króciutko odnośnie z całej mierze, takie moje skojarzenie w tej chwili. Zwłaszcza ten z listu do Żydów. Pan wieloma sposobami przemawiał przez proroków, a ostatni przemówił przez...
Przenaskarstwo.
przemówienie przez Syna jako miedzia, to Słowo Boże, które wsiela na to, jako element sądu, a to dalekosiężne, jak strzała przez proroków, które rozwiewają jak plewy, czyli pokazują co dobre, co złe, jako skutek końcowy sądu.
Dziękuję. Do tego jeszcze to Darek mówił, bo ja nie chciałem wcześniej za bardzo komplikować, ale przyznam się, że to, co Darek wspominał o tym, czy kiedy jest sługą, ten sługa faktycznie, a kiedy przestaje być sługą, bo te wersety tak później już, 9-10, to nie mówią jakby o roli miecza i strzały, tylko mówią tak, wynijdźcie, a tym, abyś mówił więźniom, wynijdźcie, a tym, co są w ciemnościach, pokażcie się. Podle dróg paść się będą, a po wszystkich miejscach wysokich będą pastwiska. No to ktoś musi te pastwiska przygotować, prawda? Więc no też nie wiem, czy to nie jest właśnie dzieło sługi, ale to już chyba nie jest za bardzo dzieło sądu w tym momencie. No a jeszcze ten późniejszy, że nas to sposobią na wszystkich górach moich drogę, a goścince moje będą powyższone. Czyli te wersety mówią o tym, że dzieło sługi nie kończy się tylko na etapie tego, że jest on mieczem, jest on strzałą, ale że ma jakby jeszcze inne zadania. Do czego to się wszystko sprowadza? Dla mnie powiem wam, że być może, bo ja też miałem takie odczucie, mamy wiele wersetów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że nie jesteśmy sługami, tylko jesteśmy synami. No i chcielibyśmy być synami, no często się posługujemy tym porównaniem dom sług, dom synów. Ale zastanawiam się, czy tutaj nie jest jakby taka relacja zawsze Pana Boga z tym sługą. I obojętnie, czy on pełni funkcję króla dla narodów, czy pana dla narodów, czy nie pełni jeszcze tej funkcji, to on w stosunku do Pana Boga zawsze pozostaje sługą. Ponieważ sprawuje jakieś jego konkretne dzieło, zdefiniowane zaraz na początku. Nie wiem, czy tak można na to spojrzeć, aczkolwiek no, coś takiego mi się kołacza. Piotrze, ty prosiłeś.
Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, którą chyba nam utknęła.
No, nie jedna nam tutaj utknęła.
Patrzymy na szczegóły i wiemy, że to najważniejsze jest. To jest kluczowe miejsce w Biblii, gdzie w każdym momencie, gdzie prorok Izajasz mówi, że dobra nowina ma być skierowana również do Boga. O strzałach w Biblii mamy bardzo wiele miejsc. Natomiast o tym, że zbawienie ma być dla Boga, mówi prorok do, mówi Matku do ludzi właśnie w tym prorokstwie. To jedna rzecz. To jest bardzo istotne i chyba najważniejsze w tym przesłaniu. Że ma to być dla, nie tylko dla Izraela, to jest przesłanie do Żydów, oni są Izraela, ale dla całego świata. I druga rzecz, werset 4 mówi, że sługa wątpi. Ja bym chciał dla tych, którzy uważają, że to tylko do Pana Jezusa, żeby znaleźli takie słowa u Pana. Ja nie znalazłem. Wszyscy inni słudzy takie zrozumienie mieli, Pan nie. To on świadczy, że nie dotyczy tylko prośby do Pana.
Dziękuję.
Ja do tego ogólnego określenia sługi, po pierwsze, że w moim przekonaniu, jak czuję te cztery pieśni, one nie opisują, one pokazują perspektywę, że ta postać opisana, czy ten sługa, on zajmie kiedyś taką pozycję, która będzie szanowana. Natomiast wszystkie te pieśni, pierwsza mówiliśmy o tym cichym, który nie dogasza, który nie krzyczy, nie woła. Tutaj mamy o tym, który jest ukryty, który ma takie momenty, właśnie nadaremno pracowałem. Moja praca nie przynosi efektu. Będzie mieć potem o cierpieniu, o tym, że odrzucony był, że wzgardzony, że nikt go nie przyjął. Więc to jest raczej pokazanie, Izajasz przewrotnie pokazuje właściwy obraz sługi, że w dzisiejszym czasie sługa Boży jest po prostu wydaje się być nieskuteczny, nie osiąga sukcesu, nie jest popularny, cierpi, ponosi porażkę. Taki obraz pokazuje. Wiadomo, że on pokazuje tę perspektywę. Nie ma dzisiaj. Przyjdzie czas, kiedy to przyniesie swoje skutki. Ale to popatrz chyba jego taką sugestię, że to jednak przyjąwszy kształt niewolnika, nie powiedziano w Jezusie, przyjąwszy kształt sługi, że ta ziemska misja jego, ona była takie właśnie tą służbą w tym sensie, w którym rozumieniu tych czterech pieśni z perspektywą oczywiście kiedyś zajęcia innej pozycji, To po pierwsze, po drugie, tutaj ten czas działania tego proroctwa jest dość ściśle sprecyzowany. Werset 8 mówi, że czasu przyjemnego wysłucham Cię. Ta nadzieja, ta sługi, ona jest, że wysłucham. Dzień zbawienia poratuje Cię, a apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, oto dzisiaj no jest dzień zbawienia. Więc wiesz, mamy tutaj takie dość jasne określenie, kiedy ta modlitwa sługi była wysłuchana, aby dokonać tego dzieła, aby Idan się zaprzymierzył w dobie, czyli po tym czasie zbawienia, po tym czasie wysłuchania sługi, który pewnie jeszcze ciągle trwa, bo zaprzymierzył w dobie jeszcze izraelskiemu, jeszcze ten sługa nie został dany. W związku z tym zdaje się, że mamy tu określone te czasy, ten czas też na pytanie.
Ograniczony ten czas.
Tak, że aż to, tam wtedy Cię wysłucham i pewnie będzie się zacznie coś innego.
No ale jednak jak czytamy, to tutaj pomimo tego pozornego takiego może pokonania, czy porażki, czy nie wiem, cierpienia z zewnątrz, tak można by postrzegać tę postać, to jednak ona sama ma ścisłe poczucie więzi z Bogiem i siły w nim. Po pierwsze, sługa coś mówi, zarówno to mógł lubić się będę. Potem jest, że wszakże sąd mój jest u Pana, praca moja u Boga mego. Poczucie tej misji. Potem, że albowiem Bóg mój jest siłą moją. Cały czas ten sługa wie, że działa w imieniu Boga, z mocą Bożą i to nie jest osoba, która jakoś tam ma chwilę zamamania czy zwątpienia, choć może no rzeczywiście tych porażek jest tam ileś, ale cały czas jest pewnie pogodzenie z tym, że właśnie tak ta misja miała wyglądać, że jest to wolą Bożą, że są te pewne etapy w tej służbie.
Dziękuję.
Dziękuję. Taki moment może zawodu, no jest lekko wyczuwany w tych słowach, które Pan Jezus powiedział, to Pan Jezus się podobał w 23 rozdziale, 37 wersecie, gdzie mówi o Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki, które kamienujesz te, które do Ciebie byli posyłani. Lekko chciałem Was prowadzić jako dzieci swoje, tak jak zgromadza kogoś, kurczęta swoje posprzedzają w dzieci. Wiesz, to nutka składała by może takie poczucie niewykonania misji. Ale wiadomo, no, ta misja jako taka w całości o przywróceniu i Izraela, Jakuba i kończyn ziemi, kończyn wszystkich narodów. Wtedy za czasów Pana Jezusa jeszcze należała do przyszłości. I myślę, że ciągle należy, bo nawet przyjmie, że nie została wprowadzona. Ale ta nutka takiej niepewności, jakby niespełnienia misji, o której tutaj mówimy w wersecie czwartym, myślę, że znajduje cię, znajduje odpowiedź w słowach Pana Jezusa, gdzie mówi o Jeruzalem, Jeruzalem.
Dziękuję. Ja na pytanie Piotra to chciałem zapomniałem dodać, że rzeczywiście, tak jak Paszka mówi, tą pierwszą część wypowiedzi z wersetu czwartego trzeba czytać koniecznie w kontekście drugiej części, że sługa ma pewną świadomość łączności z Bogiem. Tylko jakby Izajasz opisuje, że pozorny efekt jego pracy jest albo niewidoczny, albo niezauważalny. I ja myślę, że jest co innego. Ktoś mi powie, głoś, wołaj na pustyni. To nic nie da, nikt tego nie usłyszy, ale wołaj, bo takie jest twoje zadanie. No, posłuszny człowiek mówi, no dobrze, idę, wołam. No ale po jakimś czasie rzeczywiście przeżywa taki moment, jaki Jezus przeżył. Jest co innego wiedzieć, że to tak będzie. Będę działał, będę głosił, będę mówił ludziom, uzdrawiał ich, sprawiał im przyjemność, dawał im radość, uzdrowienie, leczył ich, karmił, a oni potem cię odrzucą i powiedzą, że mamy to gdzieś, co dla nas robisz. No to wiedział Jezus, że tak ma być. Teraz przychodzi, ale teraz wiedzieć, a przeżyć to tak naprawdę, jak robisz coś dla ludzi dobrze, a przyjdzie ktoś i mówi, ty jesteś synem diabelskim. Ja myślę, że to bardzo bolało Jezusa, tak samo jak nas boli, kiedy chcemy komuś coś zrobić dobrego, a on to mówi, ty jesteś po prostu posłannikiem diabła. No to jest bardzo bolesne. I myślę, że to uczucie Jezus na pewno miał sobie, to była część jego cierpienia. Powiedzieć to jest co innego, a przeżyć to jest co innego. Ale to jest jakby to stwierdzenie, że ta praca, ona tak miała wyglądać, taka była. Nie to, że Jezus był tym jakoś zaskoczony, rozczarowany, czy że że sługa, ktokolwiek dzisiaj taką usługę pełni, że powinien mógłby być tym zaskoczony, niech wam nie będzie rzeczą dziwną. To jest normalne, ale kiedy przychodzi, to wcale nam to z radości nie sprawia, tylko nas jest ten moment taki właśnie, no pracuje na darmo. No, mam moc u Pana, wiem, że Pan mnie wspiera, ale to nie jest przyjemne.
Tak, powiem wam, że ja się nie zgadzam, że ten powiedział, że miałem największy problem z tym wersetem w całym tym kontekście, w całej tej pieśni, ale też zacząłem to czytać razem jakby cały ten werset z tymi słowami, że sąd mój jest u Pana i prawo. I sobie zdałem sprawę z tego, że Pan Jezus miał, my oczywiście mamy obraz idealnego Chrystusa, ale On był człowiekiem i On był idealny, On był doskonały, natomiast On był człowiekiem, który przeżywał i odczuwał wiele rzeczy jako swoje takie osobiste, nie chcę powiedzieć może porażki, ale tak, no słuchajcie, no jeżeli ktoś komuś robi dobrze, a ten mu oddaje złem, albo jak w ostatnim już momencie swojego życia przeżywał rozterki do tego stopnia, że po prostu no, modlił się do swojego ojca z pytaniem, czy na pewno będzie dobrze, że on to będzie wykonywał, czy może jednak lepiej, żeby go ten kielich minął, więc to były rozterki doskonałego człowieka, który dokładnie wiedział, co ma zrobić, ale jednak tych efektów takich namacalnych z tej swojej misji na co dzień nie widział. Nie widział ich w postaci właściwie 11. Widział, że to, co zostawi na pewno i to będzie tym takim przeniesieniem na przyszłość, już po jego odejściu, no to jest tych 11, no ale przepraszam, no słuchało go 1000, prawda? A uzdrowił pewnie setki, jeśli nie więcej. Więc to można tak na to spojrzeć. Ja też odczytuję, powiem wam, ten werset 4, bo nie zamykam kompletnie drogi, żeby spojrzeć na to szerzej, na sługę, że to może być, że to mogą być wierzący, a nawet, że to może być część z Izraela. Nie umiem tego, nie umiałbym obronić na razie, sam dla siebie myśli, że to jest pieśń o sługach, to jest typowo do Izraela jako całego narodu. I to właśnie ten werset 4 jest dla mnie argumentem, dlatego że on pokazuje, że ten sługa pomimo doświadczeń, które przechodzi, pomimo poczucia porażki, jest zupełnie świadomy swojej misji. Według mnie ten werset o tym mówi, że pomimo tego, że widzi, że w tym momencie nadaremno pracował, że próżno i nadaremnie jakby niszczył swoją siłę, bo nie widać tego efektu na wprost już teraz, to jednak ma poczucie misji i ma poczucie pełnej opieki Bożej i ma jakby pewność, że Pan Bóg w pewien sposób doprowadzi to dzieło Jego obecne, w przyszłości wykorzysta to. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś miałby poczucie sługi, czy chciałby być tym sługą, na podobieństwo tego opisanego przez Izajasza, czy na podobieństwo Pana Jezusa, to musi mieć też poczucie swojego miejsca, poczucia więzi z Chrystusem i poczucia misji, pomimo różnych niepowodzeń, które mogą go dotykać.
Znaczy pocieszenie dla tego, jak mówimy, określamy, zawiedzionego sługi, jest w słowach wersetu 6 i 7, jest pocieszenie dla niego, a dokonanie tego rzeczywistego dzieła, doprowadzenie do końca jest w wersecie 8 i 9, gdzie myślę, że jest pokazane w 2006.
Dziękuję.
Ja mam kłopot z takim bardzo szerokim zastosowaniem tego obrazu, aczkolwiek zgadzam się całkowicie, że lekcje, które wynikają tutaj z tego fragmentu, są całkowicie zastosowane, ale wydaje mi się, że tutaj ten pierwszy warunek na początku to jest ten, czy to był wybór z żywota matki. I zdaje mi się, że poza bardzo, Pan Jezus wiemy na pewno, że został jak gdyby z żywota matki przeznaczony. Bo to nawet nie tylko, jeszcze wcześniej, zanim znalazł się w żywocie matki, nie wiem, ale sobie Pawle, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy któraś jeszcze, no jeszcze jest parę, ale są wyjątkowe postaci, absolutnie wyjątkowe postaci, o których przynajmniej mamy taką informację. Nie wiem na ile ogólnie, to znaczy nie wykluczam tego, że Pan Bóg wybierał poszczególne osoby faktycznie od samego początku, ale myślę, że to było bardzo wyjątkowe. Nawet jeśli nie mamy zapisu biblijnego, to być może, że ta funkcja została spełniona, ale tutaj ten cały kontekst dani za przymierze, gdyby czytać cały ten fragment, to wydaje mi się, że znaczy ja to przynajmniej głównie stosuję do Pana Jezusa.
No bo w pełnym wypełnieniu to chyba tylko można stosować do Pana Jezusa.
Aczkolwiek lekcje tak, oczywiście.
Krzysiu Macieja, to wątpliwość sługi z 4 wersetu wytłumaczyłem sobie w ten sposób, jak zastanawiałem się nad tym całym fragmentem, że dla mnie punktem przełomowym dla Pana Jezusa było schowanie do kołczanów. Ja tutaj widzę koniec misji na ziemi, że to schowanie do kołczanów to była ofiara i później to, co dzieje się dalej, to już po zmartwychwstaniu, czyli ten trochę takim mógł postać się zarzut Pana Jezusa, że On wypełnił misję na ziemi, On chciał doprowadzić Izraela do Pana i być może tutaj powstała w nim wątpliwość, że cała Jego misja, cały Jego trud i całe dzieło, które czynił, no nie widział spektakularnego efektu tego. Natomiast później faktycznie po śmierci Pana Jezusa została łaska dla pogan wylana i zaczęło się to od misji tak naprawdę apostoła Pawła. I tu w tym momencie widział pewne słowa, które mówią właśnie o łasce dla Boga. Znaczy, ja to tak sobie układam. To, co później się dzieje po schowaniu w Kołczanu, to już jest to, co się dzieje tak naprawdę w niebie. Później na końcówka 7 wersetu, gdzie jednak narody oddadzą pokłon Panu Jezusowi ze względu na Pana Boga.
Dziękuję.
Tylko sugestia. Piotr sugerował, że być może to się może odnosić do proroka Izajasza. Jeżeli ktoś znałby historię Izajasza, jego życia, może by nam powiedział troszkę o tym, i czy w ogóle były jakieś momenty w życiu Izajasza, że niektóre z tych elementów by do niego mogły pasować, bo no, ja przyznam się, że nie studiowałem życia Izajasza, to też nie wiem, czy były jakieś momenty wielkiego odrzucenia, czy też była misja nawrócenia narodu izraelskiego, którą prowadził Izajasz, a nie powiodła się, a czy było może jakieś zwycięstwo. Bo gdybyśmy mieli takie punkty, to byśmy wiedzieli, czy któreś z tych rzeczy, o których mówimy, mogły się stosować do Izajasza.
Też mi się wydawało, że Piotr, ty mówiłeś o Izraelu, tak? Nie miałeś na myśli konkretnie Izajasza. Komentując ten 4 werset.
Się patrzę, to czy Jezus, czy nie Jezus. Tu jest kilka bardzo trudnych miejsc do wytłumaczenia. Jeśli ktoś to ściśle chce do Jezusa odnosić, no to jest, ma problem już powołany z żywota matki, zaraz z żywota matki. No, wszyscy ci, którzy uznają preegzystencję Jezusa, mają poważny problem w tym miejscu od razu. Nie, przede wszystkim powołany, bo powszechnie się twierdzi, że Jezus miał umowę z Ojcem o odkupienie rodzaju ludzkiego przed przyjściem na ziemię. Tu jest wyraźna mowa o tym, że z łona matki został powołany. Druga sprawa, werset trzeci. Rzekł mi, sługaś mój, ty Izraelu. To w jest dodane. Nie można tak objaśnić, że to w Izraelu. Natomiast w swoim rejestrze nie ma. Sługąś ty mój Izraelu. Tobą się chlubić będę. Tak są tak nowe przekłady, to nie, tłumaczenie tysiąclecia nowe brytyjskie sprawdziłem, ale...
Tak, chyba tak samo tłumaczył z Izraelem.
Tak.
Tylko jeden przekład biblijski dodaje syn.
O to chodzi, to tu jest dodane.
Ale podobno Izraelu, jako Izraelu nie występuje, tak?
Nie. Sługąś ty mój Izraelu, tobą się chlubić będę, tak mówi tekst hebrajski.
A co to znaczy, że wyraz Izrael jest tu niewątpliwy głosą? Nie do zgrozą, nie do pogodzenia z wersetem 5.
Nie do pogodzenia z chrześcijańskim przekonaniem o znaczeniu tych słów.
Tam jeszcze jedno jest wpisane, że niektóre z tego pisa.
Nie wiem, w jakich rękopisach. Tekst hebrajski znamy z tekstu Masoreckiego.
Masoreckim jest.
Proszę?
Masoreckim jest.
Oczywiście też, że tak. Natomiast być może jakaś Septuaginta pomija, no bo rozumiem, że część Septuagint była, najstarsze wersje Septuaginty znamy również z 4 wieku naszej ery, ale są to księgi chrześcijańskie, gdzie być może te same nastroje od 2 wieku panowały, że stwierdzenie sługą ty mój jesteś Izraelu, do wersetu, które powszechnie lubimy odnieść do Jezusa, było niewygodne, więc to raczej mogło działać w odwrotną stronę, że chrześcijanie być może chętnie pominęliby to słowo Izrael w tym kontekście. jest więcej, więc nie ma niebezpieczeństwa, bo Piotr czytał kilka tych miejsc. Ja mówię tylko o tej, ja nie chcę tutaj kwestionować, bo te wersety na pewno się odnoszą do Jezusa w dużej mierze i do Kościoła, bo do Kościoła je odniósł apostoł Paweł, myślę, do Koryntian. Dzisiaj jest czas zbawienia. Mówi i odnosi to do naszego zbawienia. Mówi, czasu przyjemnego, wysłucham Cię, poratuję Cię i dzisiaj jest ten czas zbawienia Cię. Odnosi się do sługi, on mówi, że teraz możemy być poratowani, więc jesteśmy sługami. Abyśmy byli dani za przymierze. Moim zdaniem ten werset tutaj ósmy i jego komentarz apostoła Pawła w liście drugim do Koryntian jakby rozstrzyga naszą dyskusję, w moim przekonaniu rozstrzyga naszą dyskusję na ten temat odnośnie Izraela, tej właśnie wątpliwości ktoś tu wyraził, czy można dołączyć tych słów, no to trzeba koniecznie jakoś zmieścić w tym wszystkim werset trzeci.
Znaczy powiem wam, że jak czytam to w całym tym powiązaniu z wersetem piątym i szóstym, to jeżeli rzeczywiście nie ma tam w, to czytam ten werset czwarty tak jak jest tam oryginalny w takim razie. Sługą jesteś, czyli to jest wypowiedź do sługi, a Izraelu tobą się będę chlubił. Dlaczego? No, nie mogę wtedy w takim razie zrozumieć wypowiedzi wersetów piątych i szóstych, w którym tam jest konkretne dzieło sługi, które ma wykonać właśnie na rzecz Izraela, czyli jakby beneficjentem tego, co robi sługa, jest właśnie Izrael. Więc to by było tak, jakby Izrael mówił sam do siebie, że albo Pan Bóg mówił, że Izraelu, ty jesteś moim sługą i tutaj by było dalej, powiedzmy, w szóstym może. Mało by mi to było, abyś mi był sługą ku podźwignięciu pokoleń Jakuba, czyli tu już mówi o Izraelu i ku nawróceniu ostatków Izraela. Przecież dałem Cię za światłość poganą. Dlatego ja tak dla siebie ten werset trzeci czytam, że dobrze, nawet jeżeli tam nie ma tego powiązania, że chociaż mi bardzo Ci podoba tłumaczenie Biblii Gdańskiej, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby otworzyć tą furtkę z innych, żeby zobaczyć misję Izraela również na rzecz innych narodów. Ja nie mam nic przeciwko tej myśli zupełnie, wręcz widzę w proroctwach wiele takich wskazówek, że Izrael będzie miał wielkie dzieło, służebne dzieło do sprawowania wobec innych narodów. Aczkolwiek w tym kontekście naprawdę widzę tu dwa podmioty. Sługę, Izrael, trzy podmioty i pogan.
Ten aspekt Izraela, to co wspomniałem, w aspekcie strzały, czyli patrzenia na tych zwycięzców, tam, Starego Testamentu, który w wizji Jana już siedzą koło tronu. Mają ten aspekt mocy służby Bożej, 24 starców miały szatać się tych koło tronu, przyprowadzaniu tych ludzi do Pana Boga, czyli ten aspekt powrotu do przymierza z Bogiem. Tych 24 starców już byli te strzały wypolerowane, schowane, czekały. Patrzymy na obraz też, to prorocy izraelscy mówili o powrocie z niewoli, jak Jeremiasz później. On był jakby motorem tego, że powinni pójść do niewoli, niewola będzie, ale że ona będzie ku dobremu, wrócą i będą niewykorzenieni i niezniszczeni więcej. I to przesłanie u Żydów brzmi dłużej do dzisiaj. Aspekt powrotu z niewoli, oni uważają często podobnie jakby, że to nie tyczyło tylko niewoli babilońskiej, ale niewoli ogólnoświatowej, gdzie będą wybawieni, wrócą do Pana Boga, tak jak kiedyś mówił prorok Jeremiasz. To jest misja tych strzał, która rozdziela dobro od zła, jak wiatr plewy, tak te strzały pokazują, co w tym było dobre i dobre ma doprowadzać do Pana Boga, a złe ma od wiatru.
Dziękuję. Ktoś poprosił jeszcze.
Ja tutaj, to znaczy mi się tak jakoś cały czas kołacze po głowie, że pasowałoby mi tutaj głównie do Jezusa i do Kościoła, działalności Kościoła, a werset, który mówi o ukryciu w kołczanie czy w ręce do wstrzymania zastosowania zasługi Chrystusowej, a również ofiary Kościoła na rzecz później pogan. Ten szósty werset tak jakoś do mnie bardzo mocno mówi o tym, że przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem Ci światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I właśnie wydaje mi się, że tutaj chodzi o to już ostateczne zastosowanie tej zasługi Chrystusowej, jak również i ofiary Kościoła współdziałającej z zasługą Chrystusową właśnie za świat. Że to ukrycie dotyczy tego, że na razie jest jak gdyby niewidoczna, ta działalność jest tylko do grupy jakiejś pewnej zastosowana, natomiast będzie widoczna w przyszłości świat jako światłość.
Znaczy wiecie, no my nie mamy jakoś, nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby w tym słudze, który jest tutaj opisany w Dzień Pana Jezusa i jako tego, ten doskonały wzór, ale też nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby właśnie dopatrywać się wzoru, z którego mamy brać lekcję. Czyli no bo jeżeli naśladowcami mamy być Pana Jezusa, jeżeli mamy z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy, a te cierpienia są opisywane później w kolejnych, w następnej, drugiej i trzeciej szczególnie bardzo tej pieśni. To oczywiście, że my nie zawsze będziemy przechodzić dokładnie te same cierpienia, co Pan Jezus przechodził. Natomiast jakby cała charakterystyka musi w jakiś sposób dotyczyć Jego naśladowców. No bo inaczej, no to no albo jesteśmy naśladowcami sługi tego głównego, albo nie jesteśmy. Tak mi się wydaje. Dlatego ja bardzo dobrze polubiłem te pieśni i odczytuję, staram się odczytywać, gdzie się tylko da, te momenty wyłapywać, w których możemy znaleźć zastosowanie dzisiaj do naszego życia. No, ten werset czwarty o świadomości, którą musi mieć każdy powołany w Ewangelii, jest bardzo, bardzo ważny. Zresztą kolejne też. Nie zastanowimy się szczegółowo, ale to było do przewidzenia zaraz na początku, nad całym tym fragmentem. Ja pozwolę sobie przeczytać jeszcze do końca raz to na zakończenie, żeby nam się przynajmniej tekst utrwalił. Może właśnie od tego, a może całość przeczytam. Słuchajcie mnie wyspy, a narody dalekie pilnujcie. Pan zaraz z żywota wezwał mnie, zaraz z żywota matki uczynił zmianę imienia mego. I uczynił usta moje jako miecz, ostry w cieniu ręki swej zakrył mnie, a uczyniwszy mnie strzałą wypolerowaną do sajdaków swego schował mnie. I rzekł mi, sługąś ty mój, Izraelu tobą się chlubić będę. A ja rzekł, nadaremną pracował, próżną i daremnie zniszczył siłę moją, wszakże sąd mój jest u Pana, a praca moja u Boga mego. A teraz mówi Pan, który mnie zaraz z żywota zasługę sobie utworzył, abym zaś przywiózł do niego Jakuba. Choćby Izrael nie był zebrany, sławnym jednak będę przed oczyma pańskimi, albowiem Bóg mój jest siłą moją. I rzekł, mało mi to było, abyś mi był sługą, ale to już Pan rzekł. To jest bardzo ciekawe, że tutaj w tym momencie już mówi Pan. Mało mi to było, abyś mi był sługą po podźwignieniu pokoleń Jakubowych i ku nawróceniu ostatków Izraela. Przecież dałem Cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraelowy, święty Jego do tego, którym każdy gardzi, którym się brzydą narody, do sługi panujących. Królowie widząc się powstaną, a książęta kłaniać Ci się będą dla Pana, który jest wierny, dla świętego Izraelskiego, który Cię obrał. Tak mówi Pan, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratuję Cię, nadto strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowe, się powtarza z pierwszej pieśni, abyś utwierdził ziemię, a władał posiadłość dziedzictwa spustoszałe. Abyś mówił więźniom, wynijdźcie, a tym, co są w ciemnościach, pokażcie się. Podle dróg paść się będą, a po wszystkich miejscach wysokich będą pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć. I nie uderzy na nich gorącość ani słońce, bo ten, który ma litość nad nimi, poprowadzi ich i podle źródeł wód powiedzie ich. Nadto sposobią na wszystkich górach moich drogę, a gościńce moje będą powyższone. Oto ci z daleka przyjdą, a oto drudzy od północy i od morza, a drudzy z ziemi syni. Śpiewajcie, niebiosa, rozraduj się, ziemią i głośno zabrzmijcie góry, albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi zmiłował się.